Reportaż w Trójce.
Człowiek przestaje uprawiać ziemię, a na opuszczone tereny wkracza las. Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem profesora Jacka Kozaka sprawdza, jak krajobraz polskich Karpat zmieniał się w ciągu ostatnich 150 lat. Projekt ten jest realizowany w ramach polsko-szwajcarskiego programu badawczego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Las wraca na swoje.
Pamiętam, gdzie chodziłem grać w piłkę w środku lasu. Teraz tam nie można zagrać w piłkę, bo jest gęsty, brzozowy, młody las.
Las zagląda do... Ja tu działkę kupiłam, to bym już do okien. No tam od góry, no to przecież wszystkie są takie nieużytki.
Głównym punktem, do którego się odnosimy, to jest zanikanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego. No bo to jest ta zasadnicza przyczyna przyrostu powierzchni lasów w Karpatach. Percepcja społeczna może być taka, no jak ktoś jedzie w Beskid Śląski, nawet w Tatry, no to widzi te połacie lasu świerkowego, który leży i mówi, jak to, przecież lasów w Karpatach jest coraz mniej, to giną lasy. No, tylko to jest jakby może być taki proces naturalny, te lasy giną, ale za chwilę wyrosną nowe, one się odtworzą, tu nie ma jakby żadnego problemu. Natomiast tam, gdzie ginie krajobraz rolniczy, to on ginie bezpowrotnie, no bo on się już nie odtworzy.
Przepraszam, to jest pole?
No... Tutaj ma pani siewki sosny, już takie 1,5 metrowe, a tu jest bardziej widać, że ktoś kosi i przynajmniej na siano to zbiera. Tam, gdzie nie ma tych siewek, gdzie się kończy ta wyższa trawa. Mamy mozaikę, tutaj mamy odłóg, następnie widać, że coś jest skoszone, że trawa jest niska, ktoś o to pole w jakiś sposób dba, następne też jest skoszone, a następne już jest las taki z brozami większy, który został porzucony też jakiś czas temu.
My mówimy po prostu króciutko projekt Forecom i w zasadzie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Sama nazwa jest trochę dłuższa, ale generalnie chodzi o to, że interesuje nas, jak powierzchnia lasów zmieniała się w Karpatach i w Alpach, w tej części szwajcarskiej, jakie były tego przyczyny, jakie są tego przyczyny, jak ona się będzie zmieniać w przyszłości. To jest bardzo ważny wątek w naszych badaniach. I co z tego wynika na przykład dla ludzi mieszkających w Karpatach, ale też dla turystów, dla ludzi zajmujących się ochroną przyrody, dla ludzi, którzy zajmują się planowaniem przestrzennym.
Łapię się na tym, że jak jedziemy w góry ze znajomymi czy z mężem, to jakby inaczej w tej chwili postrzegam krajobraz, inaczej patrzę na ten świat, który mnie otacza. Jak na przykład jedziemy z rodzicami gdzieś na jakąś wycieczkę, to pokazuję im, popatrzcie, ile tu lasów, ile tutaj pól zarosło, jak to się wszystko zmieniło, odkąd ja byłam mała. I oni mówią, faktycznie, a jak my byliśmy mali, to tu w ogóle już było całkiem inaczej. Bo ten proces się dzieje na tyle wolno, że my się przyzwyczajamy. I wiadomo, zanim wyrośnie drzewo, mijają długie lata. Więc skoro to drzewo rośnie tak powoli, to ono tam jest w naszej głowie od zawsze. I dopiero kiedy się tak zastanowimy, że o, tam właściwie pod lasem to był dom prababci, a teraz z tego domu zostały tylko jakieś tam pojedyncze deski i studnia przywalona drzewami, to zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, jak to bardzo się zmienia i jak szybko się jednak zmienia.
Pojawiła się możliwość aplikowania o fundusze szwajcarskie. Pomysł, który gdzieś tam kiełkował w bardzo różnych momentach, nagle się zmaterializował, no a partnerem zostali Szwajcarzy, najlepszy możliwy partner, jeśli chodzi o badania alpejskie, z bardzo dużym dorobkiem, z bardzo ciekawą problematyką badawczą.
Sam projekt to jest około 4 lat badań. Zaczęliśmy od badania przeszłości. Zastanawialiśmy się nad tym, jak powierzchnia lasów w Karpatach zmieniała się w ciągu ostatnich 150 lat. Musieliśmy najpierw zebrać dane, czyli zebrać mapy, na podstawie których analizowaliśmy te lasy 150 lat temu. Później jeszcze jeden moment w latach 30. również analizowaliśmy i musieliśmy po prostu taką przestrzenną bazę danych stworzyć. To pozwoliło nam po pierwsze na analizę przeszłości, a po drugie na wyjście w przyszłość, bo wiedzieliśmy, jakie były trendy do tej pory, jak to zmieniało się w Karpatach w różnych miejscach.
My w projekcie wybraliśmy sobie kilka gmin, które znacznie bardziej szczegółowo badamy. I to jest właśnie jedna z takich gmin. To jest gmina Budzów, która należy do powiatu suskiego.
Robimy te badania wykorzystując bardzo różne materiały, w tym również dane takie bardzo nowoczesne, jak dane satelitarne, lotnicze, skaning laserowy. W mniejszym stopniu może takie badania bezpośrednio w terenie. Choć na przykład mamy w tej chwili osobę, która w pracy magisterskiej zajmuje się takim dość specyficznym aspektem związanym właśnie z porzucaniem ziemi, w jaki sposób nawłoć, taka bardzo szybko rozpowszechniająca się roślina, wskazuje obszary porzucone rolnicze i w jaki sposób rozprzestrzenia się nawłoć i w pewnym sensie blokuje czy hamuje sukcesję leśną.
To co mamy teraz po prawej?
Tak.
To jest właśnie to. To jest właśnie, można powiedzieć, to o co chodzi. To jest coś, co na przykład na opracowaniach różnego typu oficjalnych niekoniecznie będzie się pojawiało jako obszar już w zasadzie można powiedzieć zalesiony. To będzie zapewne jakiś tam grunt rolny o, można powiedzieć, niejasnym statusie, niejasnym dlatego, że on zapewne w oficjalnych dokumentach będzie wykazywany jako obszar rolniczy, a patrząc jak gdyby na to, co widać, no to widzimy, że tutaj niewątpliwie już od dawna żadnej działalności rolniczej nie ma tak naprawdę. Jak się zauważa właśnie takie miejsca, takie rzeczy, to dopiero wtedy człowiek jak zaczyna jakby sobie rejestrować, ile tego jest, to zaczyna dostrzegać, jak to jest duży problem. Przyszliśmy do takiego miejsca, bo w lesie jest bardzo duża sieć takich dziwnych zagłębień. Robili badania historyczne i okazało się, że to są okopy austriackie z roku 1914. Można kojarzyć oczywiście wojnę z bitwą w lesie, ale tak naprawdę Austriacy robili w 1914 roku okopy w miejscach strategicznych, żeby broniły dostępu pewnych szlaków, dojść do różnych części Beskidów. I cechą charakterystyczną tych okopów było to, że one były robione w miejscach, które miały rozległy widok, żeby można było ostrzeliwać różne miejsca. Niech pani mi wierzy, że w 1914 roku stąd widzielibyśmy Kalwarię Zebrzydowską i Landskronę. Być może widzielibyśmy też Kraków. Teraz widzi pani, że jesteśmy w środku lasu.
Zmienia się. Na pewno się zmienia. Na pewno się zmienia. Obraz w ogóle, przy czym nie można powiedzieć, bo tutaj teraz to się niczym nie różni. Domy piękne, zadbane, czyli chyba byt poprawił się ludziom. Dawniej to domy takie były, no widać było, że to taka była uboga miejscowość. A teraz tutaj no piękne domy, ogrody, wszędzie kostka, wszędzie wszystko, czyli chyba lepiej się żyje im.
Ale nie z rolnictwa?
No, na pewno nie z rolnictwa. Nie. Bardzo dużo osób wyjeżdża za granicę. Wszystko w Niemczech, Anglia, Norwegia, w Irlandii. Wszystko.
A co z polami?
No to leżą odłogiem.
Dzień dobry.
Proszę. Ja nie uprawiam, bo już przekazałem synowi.
A syn?
Syn uprawia troszkę. Młodzi ludzie nie będą uprawiać, nie będą robić. Szukają pracy gdzieś za granicą, uciekają i się nie opłaca.
Każdy, kto może, ucieka. Albo robi gdzieś w budownictwie, dużo robią.
To są małe kawałeczki, to już jest zarośnięte, teraz już zarasta coraz więcej lasem i las się zbliża już do domów. Jak jest las, to i zwierzęta idą z lasu. Niszczą i ciężko to uprawiać i później to odszkodowanie nie chcą płacić, bo nie mają pieniążków. Dzięki pani, pod las idź pani to zobaczyć, jak pory też jest.
A jak to kiedyś było za pana młodości?
Konikami się robiło i uprawiało się. No, ale co z tego było, to takie było. Narobiło się i nic z tego. No ale wszyscy uprawiali wtedy, no tak, wszyscy uprawiali i te dziki się rozeszły gdzieś. Może nie było tyle tego, się rozeszły po wszystkich polach. Teraz jak jeden zasieje, no to wejdą w uprawę i zniszczą wszystko.
A hodowaliście jakieś zwierzęta?
Tak, hodowaliśmy 2-3 krówki, się zawsze chowało. No a teraz idzie do sklepu, kupi mleczko.
No nie ma sił już pracować tak dużo, żeby to siano nazbierać, przygotować wszystko na zimę, nie? Więc także tu w osiedlu w ogóle nie ma krowy. Średnio 12, 13, 10 domów takie są osiedla, no. I zresztą teren jest taki, że to uprawa u nas to jest w ogóle nieopłacalna. Ciągnikami się nie... No parę parcel jest takich, gdzie można wjechać ciągnikiem, a większość... pagórki i po prostu małe. 7 arów czy ileś tam, no to co to za pole, żeby ciągnikiem wjechać, paseczek taki. No a w tej chwili, no niestety, odłogi, trawy, popas. No i las się zbliża, no i te dziki ogromnie, ogromnie niszczą. Nawet zboże zasiane jesienią wejdą i przewrócą.
Ziemia ojców.
To smutno pewnie patrzeć.
Bardzo.
Powiem pani, że z analizy jakby map wynikało, że jeszcze w latach 50., 60. tutaj 60-70% ludzi utrzymywała się z rolnictwa. Teraz to jest na pewno poniżej 20%, jeśli jeszcze nie mniej.
Znaczy, myślę, że w innych krajach taka debata, na przykład o zmianach krajobrazu, się toczy. W Polsce to się pewnie dopiero zaczyna. Chociaż z drugiej strony myślę, że ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że krajobraz Karpat jest jeden z najważniejszych, największych zasobów. Trudno odnawialny zasób. Więc zależnie od tego, jak sobie ten krajobraz cenimy, to powinniśmy o niego zadbać.
Znajdujemy się na Kopieńcu, w Sałasie, który kiedyś tętnił życiem. Było tu gwarno i wesoło. Troszeczkę się przyłodzili, spotykali, bo to był sałas Bacy Gruloka. Cała ta polana i wszystkie sałasy, tu wszystko to stawiali nasi dziadkowie. Czuli się najlepiej, jak ino można było, najbliżej Boga, w górach, przepiękne widoki, przepiękne życie. A z drugiej strony było to taki motyw gazdowski, bo wtedy, jak się tu pasło, to na dole, w chałupie, na dziedzinie, tam można było zbierać wtedy siano dla tych zwierząt, rychtować, gazdować, a tu na lato się przychodziło siedzieć, tu się pasło krowy, pasło się łowce i dopiero potem na jesień się syćka na dół schodzili. I tak my się tu tak wędrowali. Tak tu nasze życie płynęło. Smutno tu się dzieje na tej polanie, bo zaczyna coraz więcej zarostać. Przedtem, jak my tu siedzieli, to po patyki, po baruk, syćku, to my chętnie lecieli do chrubego lasu, dość daleko stela. A teraz smrecki przychodzą już chętku sałasie. Tak mi się wydaje, że jak dalej tak będzie to wszystko zarostało, to niedługo ten sałas i my tu będziemy w lesie samym siedzieć.
Śledzi pan te mapy, bada, opisuje. Jakie to ma znaczenie dla mieszkańca tamtych terenów, a jakie to ma znaczenie dla mieszkańca pozostałej części Polski? Ma jakieś w ogóle?
Jeśli ktoś jest mieszkańcem Karpat i zastanawia się nad tym, czy nie zajmować się na przykład turystyką, to zakłada, że ten obszar jest atrakcyjny turystycznie dla innych. Jeśli ktoś się wybiera na spacer w góry, to chciałby pewnie w czasie tej swojej wycieczki mieć kilka takich punktów, z których mógłby te krajobrazy karpackie podziwiać. A jeśli tych polan będzie znacznie mniej, to tych punktów też będzie mniej, prawda? Dla mieszkańców tych obszarów pozakarpackich, no, Karpaty to jest taki obszar, gdzie na przykład może się tak zdarzyć, że zaczynają się powodzie. Oczywiście te lasy w jakiś sposób na to wpływają, czyli albo tą falę powodziową rozciągają w czasie, albo ją zmniejszają, wobec czego te zmiany w lesistości na to też się w pewien sposób przełożą. Z takich wątków ostatnio szerzej dyskutowanych to jest kwestia wiązania węgla, czyli więcej lasów to potencjalnie więcej obszarów, które ten węgiel będą wiązać, czyli to się wpisuje w szerszą dyskusję o zmianach klimatycznych.
Będzie czyściej, to chyba lepiej.
Pod tym względem lepiej, no zależy z której perspektywy patrzymy, prawda? Na pewno krajobraz będzie bardziej homogeniczny. Tu już jest pytanie, czy to lepiej, czy nie. No oczywiście tutaj znowu można to analizować pod kątem też na przykład bioróżnorodności, czyli dla dużych drapieżników więcej lasu to lepiej. Niedźwiedź będzie mógł spokojnie przemierzać te Beskidy, ale już dla tych roślin, które w tej chwili występują na tych gorczańskich polanach, no to z pewnością nie lepiej. Dlatego, że jeśli tam wkroczy las, to one po prostu znikną. Myślę o różnego rodzaju kwiatach na przykład. Więc jeżeli chcielibyśmy dyskutować o tym, czy więcej lasów to lepiej, to nie ma prostej odpowiedzi.
Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przygotowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Las wraca na swoje.